Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem.
Stop, listen, think, act. Bardzo często mam z tym problemy, ponieważ jako lider często działamy też pod wpływem emocji, jesteśmy często przebodźcowani i faktycznie działamy na wielkich obrotach. W sytuacji, kiedy działasz pod wpływem emocji, najczęściej nie uzyskasz tego efektu, który chciałabyś uzyskać.
Przed nami pierwszy odcinek Strefy Wiedzy Managera Plus, w którym porozmawiamy sobie o takim bardzo unikatowym projekcie Siły Specjalne w Biznesie. Projekcie, za którym stoją byli żołnierze jednostki wojskowej GROM. W tym tygodniu możecie się spodziewać aż 3 merytorycznych odcinków. W poniedziałek, środę i piątek każdy z nich będzie poświęcony trochę innej odsłonie, innej perspektywie związanej z zasadami Sił Specjalnych w Biznesie. Dzisiaj porozmawiamy o zespole, w środę będzie o planowaniu, a w piątek o tak zwanym liderze kompletnym, bardzo ciekawym koncepcie. A dzisiaj w moim podcastowym studiu Mariusz Krawiec, jeden z ojców założycieli projektu Siły Specjalne w Biznesie. Za Mariuszem stoi blisko 20-letnia służba oficera Wojska Polskiego, ale w tym też kilkunastoletnia w jednostce GROM. Mariuszu, bardzo Cię serdecznie witam.
Dzień dobry, ponownie witam.
Ponownie, tak, witamy się ponownie. Dwóch Mariuszów dzisiaj będzie w podcaście Manager Plus. Zacznijmy od razu od konkretu, czyli od tego, czym ten projekt Siły Specjalne w Biznesie jest, jak to wszystko się zaczęło, co tam takiego fajnego robicie.
To jest taka wizja otoczenia naszego biznesowego, które w pewnym momencie naszego bliskiego kontaktu zaczęło zadawać pytania, co my takiego robimy jako oficerowie jednostki wojskowej GROM, że odnosimy takie sukcesy. Jak to jest, że jednostka wojskowa jedzie na wojnę i jest przygotowana do tego, żeby z dużym powodzeniem, czy też dużą prawdopodobieństwem sukcesu być przygotowana do odbijania zakładników, nie ponosząc strat własnych. I to są pewne kompetencje, pewne podejścia, pewne nasze doświadczenia, które właśnie wykorzystujemy dzisiaj w biznesie, bo przecież prowadzimy działalność deweloperską. Na 4 kierunkach, mam tu na myśli 4 różne osiedla, budujemy, ale też właśnie to otoczenie poprosiło nas, żebyśmy pokazali, co takiego my robimy, co robiliśmy wcześniej, dzisiaj w biznesie. I tak na kanwie tego właśnie powstało całe założenie projektu Siły Specjalne w Biznesie. Czyli jeżeli jesteś przedsiębiorcą, menadżerem, liderem, który już był na dużej ilości kursów, jesteś nastawiony na samorozwój.
Już nie wiesz, czego się szkolić.
Już sam nie wiesz, czego się szkolić. Czego się nie dotkniesz, to już jakby miałeś z tym kontakt, ale nadal widzisz, że jest ten szklany sufit, że już nie wiesz, jak pójść dalej, to zapraszamy do nas w tym kontekście, że właśnie otaczamy się ludźmi, którzy są bardzo doświadczeni. Mają sporo projektów na swoim koncie, ale w pewnym momencie gdzieś uciekła ta motywacja, gdzieś uciekła to dbanie o najbliższych, o relacje, o zdrowie. Gdzieś te sukcesy zawodowe przyćmiły rzeczy tak naprawdę ważniejsze, jak się popatrzy z perspektywy czasu. I my to pokazujemy. I też pokazujemy, w jaki sposób ten lider, przedsiębiorca, menadżer może lepiej poukładać swoją codzienność menadżersko-zarządczą, biorąc pod uwagę to, że otacza się ludźmi, z którymi współpracuje, biorąc pod uwagę to, że jego decyzje, jego działania, jego podejście do pracy, jego postawa wpływa bezpośrednio na to, co się dzieje w ramach danej organizacji i my właśnie korzystamy z naszego doświadczenia, pokazując, co tak naprawdę można wykorzystać, a czego nie warto.
I w naszej strefie wiedzy podzielimy się trochę tymi rzeczami takimi merytorycznymi, nad którymi pracujecie, ale też myślę, że warto dodać, że ten projekt to nie jest tylko warsztat taki, że siedzimy na sali szkoleniowej, ale z tego co wiem, to zabieracie ludzi w góry i ludzie tam robią różne dziwne rzeczy.
To znaczy, idea jest taka, żeby móc znaleźć się w trudnej sytuacji, w warunkach takich
ekstremalnych.
Tak, ale troszeczkę laboratoryjnych, mhm. takie trudne słowo. Chodzi generalnie o to, że jeżeli jesteśmy uczestnikami jakiegoś kursu szkolenia, to przyswajamy bardzo dużą ilość wiedzy. Teoretycznie zazwyczaj. My wprowadzamy uczestnika w takie scenariusze, w których on do tej pory nigdy nie był. Wykorzystujemy jako narzędzia oczywiście tematy związane z naszym podwórkiem, podwórkiem wojskowym, ale to jest tylko narzędzie, które jest jakby środkiem do celu, bo tak naprawdę zależy nam na tym, żebyś ty jako dojrzały przedsiębiorca mógł stanąć w roli podwładnego, bo ktoś to będzie zarządzał, mhm. żebyś ty mógł pokazać, w jaki sposób zarządzasz i czy to zarządzanie wpływa pozytywnie na grupę. I teraz odpowiadamy od razu w danym momencie na to pytanie, ponieważ ty musisz to wykonać praktycznie. I życie pokazuje, że pewne podejścia nie do końca się sprawdzają. I to nie chodzi o grunt wojskowy. To chodzi o grunt biznesowo-menedżersko-zarządczy, jakby w tym kontekście.
Tak, to jest taki haczyk trochę, że jakby pracujecie na takich ćwiczeniach, które są jakby bliskie wojskowości, ale jest bardzo fajny tutaj pomost między biznesem właśnie, a siłami specjalnymi. Rozumiem, że taka jest idea też tego projektu.
Bezwzględnie tak.
Chciałbym zacząć od takich absolutnych podstaw w ogóle tej całej układanki, bo do tych podstaw należy praca zespołowa i bez względu na to, czy rozmawiamy o siłach specjalnych, o twojej jednostce, w której służyłeś przez wiele lat, czy rozmawiamy o zespołach projektowych, to mechanika jest bardzo podobna tutaj, nie?
Dokładnie.
Co wpływa na taką efektywność zespołów, na współpracę w ogóle, że te zespoły są ze sobą i osiągają wyniki, bez względu na to właśnie, czy mówimy o wojsku, czy mówimy o biznesie.
Z naszego punktu widzenia mamy bardzo fajne, teraz namacalne dowody na to, że nawet mocno zróżnicowany zespół osobowości, który spotyka się razem, potrafi razem pracować, bo jeżeli przyjeżdża 12, bo tylko tylu może być kursantów na naszych warsztatach, o bardzo różnych doświadczeniach, o bardzo różnym poziomie ego i nagle okazuje się, że osoby, które się nie znają, muszą ze sobą współpracować w sytuacjach, w których nigdy wcześniej nie współpracowali i trzeba jakoś to poukładać. I początki są zazwyczaj trudne i tak jest zazwyczaj, ale jak pokażemy, w jaki sposób podejść do tego, jak pewne rzeczy poukładać, przygotować, to nagle okazuje się, że grupa totalnie niezwiązanych ze sobą osób potrafi fajne rzeczy robić z dużym sukcesem i z dużą przewidywalnością i takim spokojem, co też jakby mituje ten stres, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Z naszej perspektywy, jako oficerów i perspektywy jako przedsiębiorców, którzy jednak mają sporo doświadczenia, bo też zatrudniamy na nasz pokład ludzi, widzimy, że jednak ludzie o podobnej postawie, mindsetie lepiej się rozumieją. To jakby, i to na tym bazuje też selekcja do jednostki wojskowej GROM, która jest bardzo wysublimowana. No, można powiedzieć, że statystycznie trafia po selekcji na kurs podstawowy około 5-10% kandydatów, ale z tych 5-10% kandydatów przechodzi połowa później w trakcie kursu podstawowego, więc jakby selekcja jest bardzo, bardzo trudna. Niemniej jednak pokazuje to, że jeżeli chcemy mieć fajny zespół, no to musimy przyłożyć się do tego, żeby on faktycznie był taki, który pasuje do kultury organizacyjnej, pasuje do tego, w jaki sposób my widzimy naszą firmę, w jaki sposób my widzimy, w jaki sposób oni układają swoją pracę, bo też nie wiem, Mariusz, czy masz takie przekonanie, czy takie doświadczenia, ale nieraz spotkałem się z tym, że przedsiębiorcy więcej czasu przeznaczają na to, żeby wybrać nowy samochód z salonu, niż zatrudnić właściwego współpracownika. W jaki sposób się to, wiesz, dewaluuje, ten czas, który trzeba przeznaczyć na to, co uważam, że jest błędem, bo błędy popełnione na tym etapie później są wielokrotnie, gdzieś tam wracają, wiesz, negatywnie. Więc jakby to jest na pewno rzecz, czyli dobór ludzi w odpowiedni sposób, o tym pewnie, wiesz, można było długo rozmawiać, ale uważam, że ten czas przeznaczony na to, żeby odpowiednio dobrać współpracownika, pracownika i odpowiednio go wdrożyć, to jest coś, co powoduje, że ta praca w zespole jest zdecydowanie przyjemniejsza i bardziej efektywna.
Wojtek, którego mieliśmy okazję posłuchać przed naszą dzisiejszą rozmową, wspominał, że jedną z takich ważniejszych rzeczy, które wyniósł z waszego programu rozwojowego, była zasada Stop, Listen, Think, Act. I chciałbym cię podpytać, o co chodzi w tym pomyśle?
To jest taka zasada, którą pokazujemy. Oczywiście to nie jest żadne...
Wydaje się prosta bardzo.
Tak, żadne nową, ale wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, taką sytuację, że jesteście w trakcie patrolu bojowego i nagle wpadacie w kontakt ogniowy. Ktoś zaczyna do was strzelać. Co się zazwyczaj w nieprzygotowanych organizacjach, już tak użyję takiego słowa, dzieje. Ludzie wpadają w panikę, jest chaos, dezorganizacja działania i robi się wielkie zamieszanie. Uczą nas od samego początku, będąc w jednostkach specjalnych, że odpowiednie złapanie dystansu do sytuacji daje dużo większą szansę na to, że możemy odpowiednio ją ocenić. Czyli jeżeli jestem w sytuacji stresowej, kiedy ktoś do mnie strzela, to przede wszystkim muszę się zatrzymać. Tutaj mam tu na myśli bardzo mocno zminimalizować swoją sylwetkę, schować się, ukryć się, pomyśleć, co ja mam właściwie zrobić, posłuchać, z której strony strzelają, zaplanować działanie, że muszę przenieść się w to miejsce, pokryć ogniem ten sektor, po radiu wezwać tego partnera, żeby pokrył ogień, zrobił ogień zaborowy i dopiero wtedy mogę się przemieścić. I teraz przekładając to na biznes. Nieraz mieliśmy taką sytuację, że przychodzi osoba, która mówi: Mariusz, jest taka sytuacja, wydarzyło się to i to. I teraz troszeczkę tak to porównuję do tego kontaktu ogniowego. Mówię: zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Pomyśl, co się faktycznie stało. No to i to. Posłuchaj, czy mam tu na myśli oczywiście parafrazę tego, przemyśl, co się może wydarzyć, co my możemy zrobić. Weź głęboki oddech, popatrz na różne możliwości, dopiero wtedy zacznij działać. I o co obserwujemy? Bardzo doświadczeni przedsiębiorcy, których skupiamy wokół siebie, bardzo często są mocno proaktywni. Więc jest problem, działam. Brakuje tego momentu zatrzymania, złapania głębokiego oddechu i zastanowienie się, czy to działanie faktycznie w tym konkretnym momencie będzie właściwe. Oczywiście doświadczeni menadżerowie, przedsiębiorcy mają sporo intuicji, no bo intuicja to jest zbiór doświadczeń i prawdopodobnie w dużej mierze zrobią to właściwie, ale weźmy pod uwagę to, że nasi współpracownicy niekoniecznie tak muszą mieć, tak? Czy jakby pokazanie, nauczenie naszego zespołu tego, że jak coś się dzieje, zatrzymajmy się, pomyślmy, posłuchajmy, zaplanujmy działanie i dopiero je wykonajmy, to wtedy faktycznie daje nam to. I to faktycznie widać, że jeżeli faktycznie, no bo my faktycznie takie sytuacje na warsztatach gdzieś tam generujemy, że ludzie są cały czas stawiani w takich sytuacjach, że muszą być w dużej deprywacji, jeżeli nie zatrzymają się, nie pomyślą, to zaczną popełniać błędy, zaczną wykonywać działania, które tak naprawdę okażą się bezsensowne, tylko że to wyjdzie po czasie. I też to pokazujemy.
Ja sobie tak, jak ciebie słuchałem teraz, to pomyślałem o tym, że to jest bardzo trudne, jakby stosowanie tej zasady właśnie, żeby się zatrzymać tak w takich codziennych, ekstremalnych sytuacjach. Już nie mówię o strzelaniu, ale my się też strzelamy w firmach na różne sposoby, nie? Różnymi tematami, ale no taka jest też nasza natura mózgu. Nasz mózg jest takim leniuchem trochę. Są takie badania, które mówią, że żeby poczuć emocje, to potrzebujemy gdzieś 50 milisekund, nie? Ale żeby jakby pomyśleć o tych emocjach, to potrzeba 300 milisekund, więc 6 razy dłużej. A to trochę wynika z tego, że no jakby biologicznie, ewolucyjnie jesteśmy tak uwarunkowani, że wiesz, no pojawiał się jakiś drapieżnik w buszu, jakiś tygrys szablozębny i trzeba było reagować, nie? No to myślenie dla mózgu tak jest, no. O tych emocjach to jest bez sensu w takich sytuacjach.
Tak, mózg gadzi, przyjmuje kontrolę i jakby przestajemy tutaj myśleć racjonalnie, ale właśnie my się tego uczyliśmy w gronie, że musieliśmy się tego oduczyć. Czyli nauczyć się podejmować decyzje w sposób relatywnie spokojny, chociaż wiadomo, że to nie jest takie oczywiste i to właściwie jest niemożliwe, żeby być w 100% spokojnym, ale uczyliśmy się tego i patrząc z perspektywy naszej teraz, biznesowej, wiesz, też mamy dużo sytuacji stresogennych, trudnych, w jakich się znajdujemy, czy też wcześniej z poprzedniego życia zawodowego, to jednak to bardzo mocno pomaga. I to widać po naszych kursantach, którzy jak wychodzą i się pytamy, co tak naprawdę dla ciebie było takim ważnym, to pokazanie, ale w taki praktyczny sposób, dlaczego i jak to zrobić.
Tak, no musimy sobie uświadomić, że między bodźcem a reakcją jeszcze coś jest, nie? Jeszcze jest ta przestrzeń właśnie.
Dokładnie.
na to na przykład zatrzymanie się, o którym mówisz. Myślę, że też nie unikniemy sytuacji takich, które wiążą się z popełnianiem jakichś błędów, nie? Bo to jest jakby życie i to też prowadzi do umiejętności takiego pokornego bycia też w naszym przywództwie.
Ilość błędów, jaką popełniłem, to można byłoby wybrukować stąd do Rzymu.
No tak.
Także to jest chyba naturalne, że jednak rozwijamy się jako ludzie, wstając i upadając. No tak to działa. I teraz kwestia percepcji tych błędów. Mhm. Czy ja się za to karzę? Czy traktuję to jako kolejną lekcję do tego, żeby być odrobinkę lepszym? No to jest już kwestia fundamentalna w naszym rozumieniu, bo zespół, bo rozmawialiśmy o zespole, czuję się dobrze w momencie, w którym wie, że może popełniać błędy i te błędy nie są przesłanką do tego, że będę zwolniony, tylko są przesłanką do tego, że być może jest coś do poprawy. Oczywiście, że te błędy pojawiają się nagminnie i pomimo weryfikacji nie są jakby aktualizowane, nie są w żaden sposób mitygowane, no to tutaj jakby, tu jest informacja też, że trzeba zastanowić się, czy ten współpracownik akurat to stanowisko, czy to zadanie, czy to miejsce, w którym jest właściwe dla niego. To też jakby to nie jest jednoznaczne. Ale wierzymy głęboko w to, no bo umówmy się, jako operatorzy, no popełniamy błędy jak każdy człowiek. Pomimo tego, że się przygotowujemy, szczegółowo planujemy, robimy rehearsale, czy takie próby przed działaniem, mamy bardzo dużo doświadczeń z różnych obszarów, to te błędy się wkradają i to jest jak najbardziej zrozumiałe. Ale właśnie po to jest After Action Review, po to jeszcze wcześniej jest hot wash, po to jest cała komórka lesson learned, żeby wyciągać wnioski z tego, żebyśmy byli coraz lepsi i nie karali się za te błędy, tylko żebyśmy je na nich bazowali, uczyli się. Tak to wygląda. I jako lider również rozumiem, że moi współpracownicy, moi podopieczni też mogą te błędy popełniać. I daję im ku temu przestrzeń. I teraz też w dużej mierze rozumiem to w ten sposób, że to jest pewien rodzaj mojej odpowiedzialności, bo dobór zespołu, dobór osób do tego zespołu, dobór funkcji w tym zespole, odpowiednie przekazanie precyzyjnego komunikatu, co trzeba zrobić, informacja zwrotna, czy ta osoba to zrozumiała, to jest moja kompetencja jako lidera. Jeżeli osoby z mojego zespołu popełniają błędy, to najpierw zapytam sam siebie, czy ja zrobiłem wszystko, żeby ta osoba wiedziała, miała komplet informacji, żeby to zadanie faktycznie wykonać. Dam ci przykład. Mieliśmy taką sytuację, że dziewczyna z naszej administracji, super zapowiadająca się osoba, w pewnym momencie zaczęła, albo właściwie przestała realizować te rzeczy, na które się wydawało mi się umówiliśmy, tak? Bo mi się wydawało, że to jest zielone, a jej się wydawało, że to jest żółte. Dopiero w momencie, po burzy mózgu w naszym zarządzie, kiedy doszliśmy do wniosku, że być może jest jakaś tutaj wina z naszej strony, usiedliśmy, jeszcze raz przerobiliśmy zakres obowiązków, jeszcze raz ustaliliśmy zakresy odpowiedzialności w tym wszystkim i nagle okazało się, że nie wiedziała tego, a tu tak naprawdę nie wiedziała, ale wstydziła się powiedzieć. Mhm. Jakby po reorganizacji takiego podejścia okazało się, że to jest bardzo sprawny i jakby efektywny współpracownik, tylko że no miał nie do końca właściwie przekazaną informację. Więc to jest taka, ja zachęcam do tego, że jeżeli coś się dzieje w zespole, to najpierw spojrzeć na siebie, czy ja zrobiłem wszystko jako lider, żeby ten zespół, ta osoba z danego zespołu dobrze działała, czy też może, kurczę, gdzieś popełniłem błąd. I tutaj chciałbym też zaznaczyć, bo czasami też może to być źle opacznie zrozumiane, że my też w to głęboko wierzymy, że bycie liderem to nie jest udział w konkursie popularności. Bo lider no, czasami mierzy się z bardzo trudnymi rzeczami i bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. I są niektórzy liderzy, też to obserwujemy, którzy pomimo tego, że dany członek zespołu, pomimo pierwszej, drugiej próby naprawienia współpracy, no, nie wpisuje się w organizację, to nadal jest w tym zespole, bo chce być fajnym szefem. A to też nie do końca tak działa, więc jakby tutaj musi być ten środek zachowany.
Chciałbym jeszcze nawiązać do stresu, o którym trochę już mówiliśmy. Jak sobie radzić z zarządzaniem stresem w zespole? Bo to jest taki czynnik, który dzisiaj szczególnie jest obecny i myślę, że też jest bardzo trendy rozmawianie w ogóle o stresie, jak sobie radzić ze stresem, którego jest mnóstwo i też świat nam tego nie ułatwia w ogóle.
Znaczy, czy stres jest trendy? No, chyba wynika to
temat
z tego, że... Temat stresu, bo jest tego dużo. W sensie jakby dynamika zmian jest tak duża, ilość bodźców, jaką przyjmujemy codziennie, jest tak duża, że ciężko jakby ten temat pominąć. Mogę powiedzieć tylko tak w dużej pigułce, jak ja, jak my, jako żołnierze, operatorzy jednostek specjalnych, w jaki sposób my ten stres minimalizujemy, w jaki sposób my go staramy ograć. To przede wszystkim staramy się być proaktywni. To znaczy, że jeżeli podejdziesz do pewnego działania z wyprzedzeniem, to będziesz mniej zaskoczony. Bo zazwyczaj stresują nas rzeczy, które są nieprzewidziane, tak? Coś, co wyszło, wiesz, za rogu i nagle, gdybym wiedział wcześniej, że ktoś za rogu będzie nadchodził, to pewnie byłbym mniej zaskoczony niż w momencie, jak ktoś mi wyjdzie, wiesz, w danym momencie. Więc jeżeli jestem w stanie odpowiednio to zaplanować, przygotować, przewidzieć, zwariantować, to prawdopodobieństwo tego, że jak to wystąpi, ja będę spokojniejszy. To jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli już takie coś nastąpi, to znowu wracam do Stop, Listen, Think, Act, bądź być może do pętli OODA, Observe, Orient, Decide, Act, to tak w dużym skrócie. Chodzi generalnie o to, że jeżeli mam sytuację trudną, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, zatrzymaj się i zaobserwuj, co się dzieje, jakie masz informacje, co się w ogóle wydarzyło tak naprawdę. Później dokonaj analizy tych informacji, czyli zorientuj się, co ja mogę zrobić, podejmij decyzję i dopiero wtedy wykonaj tę decyzję. Czyli jeżeli jestem przygotowany i pomimo tego, że jestem przygotowany, coś się pojawi, to muszę się zatrzymać i zastanowić się, co ja w tej sytuacji mogę zrobić, tak? A ostatnia rzecz, do której zachęcam, to jest to, że do sytuacji trudnych w pewien sposób można się przygotować. To znaczy, my jako operatorzy byliśmy non-stop stawiani w sytuacji takiej, że no, do sytuacji stresogennej. To powodowało później, że jak znajdowaliśmy się już na polu walki w takiej sytuacji, to nasz organizm był przygotowany do tego, żeby przyjąć jakby wyrzut tego kortyzolu i łatwiej nam było sobie z tym radzić. Łatwiej nam było przyjąć pewne mechanizmy, pewne skróty myślowe, że jak ta sytuacja się pojawi, to żeby można było to lepiej ograć. I też tego trochę uczymy na warsztatach. Czyli stawiamy uczestników w sytuacjach trudnych, żeby oni w przyszłości, znajdując się w podobnych sytuacjach, łatwiej mogli sobie z tym poradzić.
O proaktywnej postawie porozmawiamy sobie trochę w środę, bo będzie temat planowania. Dzisiaj już zbliżamy się do końca naszego mini odcinka. Zapraszamy wszystkich oczywiście słuchaczy do odwiedzenia strony Sił Specjalnych w Biznesie.
Tak, zapraszam serdecznie na naszą stronę ssvb.pl, czyli Siły Specjalne w Biznesie. Tam jest więcej na temat tego, czym się zajmujemy i tak naprawdę czym jest projekt Siły Specjalne
też
w Biznesie.
Też jest kilka ciekawych wpisów na blogu, widziałem. Też są fragmenty wypowiedzi uczestników. Można sobie pooglądać różne dziwne rzeczy, które tam robicie.
To jest chyba najważniejsze, że te osoby, które z nami są na tych warsztatach, mają później chwilę, żeby się wypowiedzieć, czym jest dla nich ten projekt i co wniósł. I to jest chyba największa wartość dla nas.
I za kilka dni też warto wspomnieć, rusza edycja czerwcowa. Nie wiem, czy wam się uda jeszcze wbić, ale jakieś miejsca tam chyba jeszcze są z tego, co mówiłeś.
Jedno albo dwa miejsca zostały, bo możemy maksymalnie 12 uczestników zaprosić, ale mamy wrześniową, mamy listopadową, także na spokojnie.
Bardzo serdecznie zapraszamy. No i do środy będziemy rozmawiali wtedy o planowaniu.
Do usłyszenia.
Patronem tego wydania Strefy Wiedzy Menedżera Plus jest inicjatywa Siły Specjalne w Biznesie. Jeżeli chciałbyś wystąpić w strefie, opowiedzieć o swoich doświadczeniach, podzielić się wiedzą z szerokim gronem liderek i liderów, którzy słuchają mojej audycji, zapraszam do współpracy. Napisz do mnie po prostu, korzystając z formularza na stronie mariuszchrapko.com. Pozdrawiam cię serdecznie i do usłyszenia niebawem.